A gościem Poranka Wnet jest profesor Jan Szyszko, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były minister środowiska. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
To może dowiemy się w końcu, czym zakończył się szczyt klimatyczny?
No, to można przeczytać w prasie.
Że sukcesem.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że był świetnie zorganizowany. Moje serdeczne gratulacje pod adresem prezydenta Katowic, jak również na serdeczne gratulacje pod adresem Ministerstwa Środowiska. Logistycznie wypadło świetnie.
Ale nie o logistykę chodziło, a o meritum, a to meritum to co? Jakie są wnioski?
Tu mi ciężko określić. Z tym pytaniem trzeba się zgłosić chyba raczej do Ministra Środowiska niż do mnie, dlatego że no, ten okres, kiedy ja przygotowywałem się do tego, że będziemy prowadzili politykę klimatyczną świata, miał zakończyć się troszeczkę czymś innym niż się zakończył, a mianowicie jednak taka mapa drogowa, czyli mapa zasad albo księga zasad, w jaki sposób implementować porozumienie paryskie, jednak w pełni nie powstała i z tego co wiem, jak donosi prasa, będzie to kontynuowane podczas następnego szczytu klimatycznego w Chile.
Wynegocjowano jakieś porozumienie? Pan profesor szczegółów tego porozumienia nie zna?
Znaczy, ja znam dokument, który został przełożony pod obrady 24. konferencji stron konwencji klimatycznej. Ten dokument liczył 156 stron. Ten dokument został skrócony do 123, o ile mnie pani się myli. Została tam usunięta niezwykle istotna sprawa tak zwanego paragrafu 6 porozumienia paryskiego. Natomiast no, chcę powiedzieć, że tu też z tym pytaniem trzeba się zgłosić raczej do ministra Kowalczyka, bo ten dokument ktoś przygotowywał. Bo cała pragmatyka postępowania polega na tym, że ten kandydat, czyli kraj kandydujący na gospodarza konwencji, jak również no i szef tej konwencji, czyli desygnowany prezydent, w imieniu grupy wschodnioeuropejskiej miał przygotować taki dokument i taki dokument prawdopodobnie został przygotowany. Natomiast nie wiem dlaczego ten dokument w całości nie został zaakceptowany. No i również nie wiem, kto ten dokument dokładnie pisał.
Ten paragraf szósty czego dotyczył?
Ten paragraf szósty dotyczył spraw związanych z redukcją emisji i w gruncie rzeczy z handlem w układzie międzynarodowym dotyczącym tej redukcji emisji. Nie wiem, kto go tam w gruncie rzeczy wstawił, bo cała sprawa, panie redaktorze, polega na tym, że trzeba by się spytać no, w gruncie rzeczy ministra środowiska, w jaki sposób następowała, no, w jaki sposób tworzono ten dokument. Taki dokument ktoś musi napisać, ktoś musi dać założenia do tego dokumentu i takie założenia były przygotowane przez ten zespół, który ja wtedy prowadziłem, ale ponieważ z początkiem stycznia tego roku jakby no, poproszono mnie o to, żebym przestał się tym zajmować, w związku z tym nie wiem, kto dalej kontynuował, albo inaczej, kto zrobił założenia, kto przedyskutował te założenia na grupie państw wschodnioeuropejskich i dlaczego ten dokument w takiej formie, 153 strony, o ile mnie pamięć nie myli, ten dokument zawiera, kto go przedstawił i kto włożył rzeczywiście ten wkład merytoryczny do niego.
Ale czy ten szczyt coś posunął do przodu, czy jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy?
Panie redaktorze, jest mi ciężko na ten temat odpowiedzieć. No, tu w Katowicach i tak oczekiwano tego już w roku 2015 w Paryżu, że COP24 będzie COP-em przełomowym, gdzie zostaną zrobione ta księga zasad implementacji porozumienia paryskiego. No ale z tego co widzę, to zostało to jakby troszeczkę przesunięte w czasie i będzie to kontynuowane jeszcze w Chile.
Jak wielu naukowców na świecie uważa, że zmiany klimatyczne nie pochodzą z emisji dwutlenku węgla?
Panie redaktorze, mówię, tą sprawą można się zajmować, świat jest podzielony, ale ważną sprawą jest coś innego, co w ogóle się nie omawia jakby również i na terenie Polski, a mianowicie koszty. jest taka informacja, że to ukazują się, po co Polska zapłaciła tam aż 250 milionów złotych, po to, żeby organizować taki szczyt, i rzeczywiście ta dyskusja jest skierowana na to, czy się ociepla, czy się nie ociepla. Stosunkowo to jest mało istotne. Bardzo istotne jest to, ile chociażby Polskę kosztuje polityka klimatyczna w wydaniu pakietu klimatyczno-energetycznego. Trzeba by się spytać, ile do budżetu państwa wpływa pieniędzy z zakupu emisji na giełdzie, ile to kosztuje, a prawdopodobnie no, do budżetu państwa jednak wpływają miliardy złotych z zakupu uprawnień do emisji. Dlaczego te uprawnienia kupujemy i dlaczego wpływają do budżetu? To pytanie niezwykle istotne. I wtedy ta suma 250 milionów złotych przy tej sumie kilku miliardów jest stosunkowo mało istotna. Dlatego, że myślałem, że jednak porozumienie paryskie w tej formie i tu na COP24 no, stworzy podwaliny ku temu, żeby wycofać się z pakietu klimatyczno-energetycznego, który kosztuje Polskę niezwykle dużo, bardzo dużo, ja bym powiedział, niszczy w gruncie rzeczy polską gospodarkę, niszczy polskie bezpieczeństwo energetyczne, a niespecjalnie dużo wnosi do polityki klimatycznej świata, mówiąc delikatnie, mało ma wspólnego. A tym jakby, przepraszam bardzo, dziennikarze się zupełnie interesują i politycy również niespecjalnie.
Wycofaniem politycy z pakietu klimatycznego?
Tak, w ogóle kosztami tego, co się dzieje na terenie Unii Europejskiej w tej formie wprowadzenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Również politycy, dziwię mnie to bardzo, dlaczego nie interesują się tym, że był rok 2008, wtedy był tak zwany drugi KPRU, Krajowy Program Rozdziału Uprawnień, i wtedy Polsce komisja przyznała 208 milionów ton redukcji jako bazę. Było to o 76 milionów ton za mało. Wtedy złożyliśmy pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE to się wtedy nazywało, tak? No i muszę powiedzieć, że wygraliśmy ten proces i należało nam się 284 miliony ton jako baza podstawowa, ale rząd Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego z tego nie skorzystał. Czyli nie skorzystał z większego limitu emisji, od którego rozpoczyna się redukcję, na poziomie 76 milionów ton dwutlenku węgla. Niech pan zauważy, że jedna tona dwutlenku węgla w tym systemie handlu emisjami w Unii Europejskiej kosztuje w tej chwili 25 euro, a więc 76 milionów razy 25 euro, to niech pan zobaczy, grubo ponad miliard, 200 milionów euro rocznie, tyle nam jakby się należało. I o tym nikt nie mówi.
I tyle, a nawet rząd można Platformy Obywatelskiej podarował.
Zostało to podarowane. Rząd Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. I mówię, to jest zupełnie przemilczane, również przez prasę, a to mnie dziwi bardzo mocno. Ponosimy koszty tego dosyć duże i wystarczyłoby nawet sięgnąć do internetu, bo takie wiadomości można znaleźć, że jednak Szyszko jednak wygrał z Komisją Europejską. Tak, rzeczywiście ten proces został wygrany, ale politycy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego jakby nie chcieli z tego skorzystać, zgodzili się na 208 milionów ton tej bazy podstawowej. No i w związku z tym w tej chwili jakby więcej kupujemy, albo inaczej, więcej wpływa do budżetu państwa, bo to jest też niezwykle istotne, skąd się to bierze w budżecie państwa, a później, no, w jaki sposób można ewentualnie dofinansowywać to, żeby, no, wzrost cen energii nie był odczuwalny w kieszeni indywidualnego odbiorcy. Ale o to trzeba by się spytać dokładnie pana premiera Morawieckiego, gdyż on wie dokładnie, ile do budżetu wpływa.
Ale pan profesor ma często szansę o to, żeby się spytać pana premiera Morawieckiego, bo z tego, co pamiętam, zarówno pan profesor, jak i premier Mateusz Morawiecki należycie do tej samej partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość i współrządzicie, i pan profesor współodpowiada za politykę rządu, nawet nie będąc ministrem.
Panie redaktorze, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tak. I to, co robię, to robię na pewno, staram się robić skutecznie. No i między innymi takie sympozjum, które zostało zorganizowane ze Światową Federacją Naukowców w Tuczniu, z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, z Jastrzębską Spółką Węglową, uzyskało, powiedzmy, zostały zaprezentowane dane, że polskie lasy państwowe są w stanie minimalnie pochłonąć dodatkowo ponad 42 miliony ton dwutlenku węgla rocznie. Jest na to również certyfikat Światowej Federacji Naukowców. A 42 miliony ton dwutlenku węgla razy 25 euro. Niech pan sobie przeliczy, jaka to jest suma.
Ale pan, panie profesorze, bo to mówił pan w Katowicach, bo powiedział pan dodatkowo. To
dodatkowo.
Znaczy ponad to, co teraz jest, tak?
Ponad to, co do
a w jaki sposób?
Bardzo prosty sposób, a mianowicie regenerując lasy, regenerując gleby, można zwiększyć pochłanianie, a regenerując te lasy i regenerując te gleby leśne, no stwarzać możliwości większej produkcji masy drzewnej, a równocześnie chronić gatunki, które są w pewnym sensie zagrożone również na terenie Polski. Po prostu za pomocą działań z zakresu inżynierii ekologicznej odbudowywać to, co zostało w przeszłości zdegradowane działalnością gospodarczą.
Wracając do szczytu klimatycznego, pan profesor jest za wycofaniem Polski z tego pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej?
Ja jestem naprawdę za normalnością. Niech pan zobaczy, że ideały polityki klimatycznej są ogromne, o tym mówiłem wielokrotnie, o tym mówił również i papież Franciszek w swojej encyklice Laudato Si. Świat cierpi na ogromne problemy związane z degradacją gleb, z degradacją lasów, z procesem pustynnienia, a proces degradacja gleb, degradacja lasów to również wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Niech pan zauważy na wczorajsze doniesienia odnośnie spraw związanych z Afryką. No przecież tam głoduje miliony osób cierpi na brak wody, miliony osób cierpi na głód, migrację. To są wielkie problemy w skali świata i polityką klimatyczną można rzeczywiście to zacząć naprawiać i taki był cel porozumienia paryskiego.
Ale czym jest ta normalność?
Ta normalność jest tym, że zresztą osiągnięta w porozumieniu paryskim, że skoro ten dwutlenek węgla jest tak niezwykle istotny, jego wzrost koncentracji w atmosferze, a bierze się ten wzrost koncentracji z tego powodu, że więcej emitujemy spalając tradycyjne nośniki energii, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaz, a więc wzrost koncentracji dwutlenku węgla następuje, ale wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze następuje również z tego powodu, że degradujemy gleby, wycinamy lasy, degradujemy te lasy, a taki potencjalny las w naszej strefie geograficznej, powiedzmy taki stworzony na bazie naturalnych procesów, to jest około 350 ton węgla na hektarze. Obojętnie jak to jest węgiel organiczny, ale jak się go spali, czy też go zamieni w dwutlenek węgla i wodę, czyli degradując obojętnie, czy szybko spalając, czy powoli spalając, to wtedy pan dostaje około 1200 ton dwutlenku węgla emisji z jednego hektara lasu. I to oczywiście ten dwutlenek węgla znajduje się w atmosferze. I skoro pan chce to odtworzyć z powrotem, te lasy, odtworzyć tą glebę, to musi pan to po prostu pochwycić. I w związku z tym porozumienie paryskie mówi tak, taki jest wydźwięk porozumienia paryskiego. Skoro ten dwutlenek węgla jest tak bardzo istotny, to mamy dokonać stabilizacji, zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtajniej, jak najbardziej efektywnie. Chyba pan redaktor się z tym zgadza, że to jest racjonalne podejście, stosując do tego dwa pola działania. Jedno to jest absorpcja tego w kierunku regeneracji gleb, regeneracji lasów, po to, żeby te lasy więcej pochłaniały, żeby miały większy wpływ na to, żeby te gleby produkowały więcej biomasy. To samo dotyczy gleb rolnych, żeby te gleby produkowały więcej żywności, żeby był lepszy wpływ na jakość wody, jakość powietrza, czyli działalność typowa związana z inżynierią ekologiczną.
No dobrze, to jest normalność.
A nienormalność polega na tym, co mówię wielokrotnie, mówiłem odnośnie Unii Europejskiej. Tylko i wyłącznie cała polityka klimatyczna teoretycznie skoncentrowana jest na redukcji emisji i to jeszcze w zakresie produkcji w sześciu działach produkcji. W produkcji energii elektrycznej, ciepła, papieru, szkła, cementu i stali. A więc ma pan tylko i wyłącznie mały wyjątek tego, czyli bije to bardzo mocno w nasze huty, w nasze, powiedzmy, elektrownie, dlatego że redukcja emisji to jest nic innego jak zmniejszenie konkurencyjności tych działów produkcji, dlatego że one oparte są o węgle stosunkowo wysoko.
No dobrze, panie profesorze, a ten fundusz, 100 miliardów dolarów rocznie, to jest fundusz, kto się składa na ten fundusz? Jeszcze raz to pytanie. I kto tym funduszem zarządza?
No i widzi pan, i tutaj są pewne kłopoty, dlaczego również nie zostało sfinalizowane to porozumienie paryskie, w sensie tego, jakbym powiedział, takiego no, protokołu katowickiego, dlatego że właśnie problem, kto ma płacić ile i za co, no budzi ogromne emocje i tutaj są pewne, powiedzmy, kontrowersje między różnymi państwami. Chociażby niech pan weźmie takie państwo jak Brazylia, ma ogromne zasoby leśne, prawda? I w związku z tym Brazylia mówi tak, no dlaczego my mamy płacić za redukcję emisji? Skoro mamy ogromne zasoby dwutlenku węgla w naszych lasach, płaćcie nam za to, żeśmy nie zniszczyli tych lasów. Europa. Są państwa, które mają zaledwie 9-10% lesistości kraju, mają, mogą przecież, zdegradowali gleby, powycinali lasy, w związku z tym mówią, no panowie, weźcie, zacznijcie regenerować swoje układy przyrodnicze po to, żeby odtworzyć gatunki, odtworzyć, powiedzmy, lasy. A dlaczego tylko i wyłącznie chcecie nam narzucić redukcję emisji? Bo redukcja emisji to jest nic innego jak technologie. I to jest wielki spór, prawdę powiedziawszy. Niech pan zauważy, jak wygląda w tej chwili Europa. Europa nie ma własnych zasobów energetycznych. Wyczerpała tych tradycyjnych, takich jak węgiel kamienny, ropa. Importuje to wszystko. Natomiast ma nowe technologie. W związku z tym mówi tak, jak zaostrzymy, doprowadzimy do redukcji, no to wtedy nasze technologie, a one są rzeczywiście dobre, no, oddamy, pomożemy, sprzedamy innym państwom, niech oni też dokonują redukcji na bazie naszych technologii, czyli uzależnianie innych państw od własnych technologii. Tu jest ogromny spór, który każdy z państw dba o własne interesy. Niemcy dbają o swoje interesy, Francuzi o swoje interesy. I Polska, która objęła tą konferencję w imieniu Grupy Wschodnioeuropejskiej, czyli kilkudziesięciu państw, najpierw wynegocjowała w porozumieniu paryskim tą normalność, gdzie się mówi dwa pola działania, redukcja emisji, proszę bardzo, tak, ale i pochłanianie, proszę bardzo, tak. Specyfika
panie profesorze, tak? Bo nie pomógł pan jakoś zrozumieć tego wszystkiego, co stało się w Katowicach. Znaczy, co tak naprawdę osiągnięto w tych Katowicach?
Panie redaktorze.
No bo 30 tysięcy ludzi przyjechało do Katowic, tak? Tak? Było 584 sesje i plenarne, i podpisywanie, i nocne negocjacje, i tak dalej. I co?
Panie redaktorze, no to o to trzeba się spytać. Znaczy, po pierwsze, usystematyzujmy to. Ktoś przedstawił dokument. Ten dokument miał być tworzony w gruncie rzeczy pod kierownictwem Polski w imieniu Grupy Państw Wschodnioeuropejskich. I ten dokument został przedstawiony. Trzeba się spytać, no, pana ministra środowiska. Kto ten dokument opracowywał, na jakich wytycznych został opracowywany i jakie on spowodował kontrowersje podczas debaty, skoro nie został przyjęty. A równocześnie, czy ten dokument rzeczywiście wychodził naprzeciw porozumieniu paryskiemu, czy też ten dokument starał się raczej, powiedzmy, zniwelować te osiągnięcia, które w porozumieniu paryskim zostały podniesione. To jest pytanie w gruncie rzeczy do ministra środowiska,
również do obecnego
prezydenta, czyli pana Michała Kurtyki, który, mam nadzieję, zrobił wytyczne do tego dokumentu. Ten dokument komuś zlecił, żeby go opracował. Ten dokument miał w tej wersji początkowej 153 strony. Teraz został skrócony.
Ale pan prezydent pogratulował ministrowi Kurtyce, że osiągnął sukces w
Katowicach. Ja też gratuluję, bo rzeczywiście logistycznie to wypadło bardzo dobrze.
Ale przecież nie o logistykę chodziło, bo to przecież nie było. Gdyby to była jakaś zabawa harcerska, to wtedy z logistyki można dawać nagrody, ale to była poważna konferencja.
Bardzo poważna konferencja i do tego naprawdę byliśmy świetnie przygotowani. Był minister Sałek, który świetnie znał sprawy związane z specyfiką Unii Europejskiej poszczególnych państw. Prawda, on tu był wyspecjalizowany w tym zakresie. No został również, poproszono go, żeby się tą sprawą nie zajmował. A więc komuś widocznie na tym zależało.
Panie ministrze, przedostatnia kwestia, to pewno pan się cieszy, jak czyta pan komentarze ze strony Greenpeace na swój temat. To niezwykłe, że człowiek, który dopuścił się dewastacji Puszczy Białowieskiej, ma czelność pojawić się na szczycie klimatycznym.
panie redaktorze, to dowód na to, że jestem osobą znaczy popularną, dostrzeganą i
ale,
rzeczywiście...
Ale jak pan czyta, dewastacja puszczy, to chce pan zareagować na takie słowa?
Panie redaktorze, zareagowałem na takie słowa odnośnie dewastacji puszczy. No myślę, że jednak powstanie komisja śledcza, która odpowie na pytania, kto rzeczywiście stara się poniżać Polskę w zakresie Puszczy Białowieskiej, kto rozpowiada, czy też ciągle te informacje, że Polska została ukarana karami, że kazano wstrzymać jej działania naprawcze, to jest zupełna nieprawda. Polska nie została ukarana, nic nie wstrzymano, natomiast tylko...
A jaka jest rola Greenpeace'u w całej tej klimatyczno-środowiskowej układance?
Ale to, panie redaktorze, no, pan jest tu redaktorem, który ma dobre rozpoznanie w tych układach międzynarodowych i może pan...
Oj, panie profesorze, to pozostają nam w takim razie życzenia świąteczne dla słuchaczy.
Widzę, że panie redaktorze, z ogromną przyjemnością składam wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet i to jest na pewno środowisko, które jest stosunkowo dobrze poinformowane o sprawach związanych z polityką klimatyczną świata, która jest rzeczywiście w ideologii świetnie zorganizowana. W Paryżu udało się Polsce doprowadzić to do normalności po to, żeby rzeczywiście załatwiać najważniejsze problemy świata. Natomiast wydaje mi się, i że tu jest gra oczywiście interesów, gra interesów również w Unii Europejskiej, że no niektóre państwa, zresztą każdy z państw walczy o swoje interesy i ja z tym jestem całkowicie się zgadzam, ale Polska również powinna dbać o swoje interesy, a polskie interesy to trzeba ciągle pokazywać, że Polska jest liderem w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, liderem w zakresie pochłaniania dwutlenku węgla w atmosferze, liderem w zakresie normalności tej polityki w układzie światowym.
Tylko
no
polityka,
i to niektórym państwom się oczywiście nie podoba.
Polityka światowa nie jest normalna, podwyżek cen energii nie będzie, tak zapewnił teraz minister Tchórzewski, minister energii prezydenta Andrzeja Dudę, więc gdzieś ten wyłom w murze zostanie
panie
zrobiony.
Panie redaktorze, i to właśnie świetne jest pytanie, dlaczego nie będzie podwyżek energii, skoro najpierw żeśmy za to, za wszystko zapłacili, a teraz nie ma podwyżek energii. Ale to jest też świetne, ten dobry mechanizm. Jakby pan redaktor zobaczył, jaki jest mechanizm właśnie funkcjonowania tego handlu emisjami w Unii Europejskiej. Jak to się dzieje, że najpierw za to wszystko płacimy w cenie produktów, kupujemy później redukcję emisji na giełdzie, te pieniądze wracają do budżetu, czyli budżet jest zadowolony, a my żeśmy za to zapłacili, no i w tej chwili nam się mówi, że jeszcze nawet coś dostaniemy rekompensaty, żeby nas to drogo nie kosztowało.
No tak, jest godzina 7:39. Pan profesor Jan Szyszko, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były minister środowiska, był gościem poranka Wnet.
Dziękuję ślicznie, z panem Bogiem.
A teraz taki śpiewał piosenki Frank Sinatra i jego posłuchamy.
Bardzo proszę.
Słuchają państwo Poranka Wnet. Poranka w dwóch stolicach i na www.wnet.fm. W studio Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry państwu.
I jego gość.
Pani Irina Kamińska.
Dobry dzień.
Pawle, powiedz o naszym gościu słówki parę.
Pani Irina Kamińska jest ukraińską dziennikarką, publicystką, a osobą, która teraz mieszka w Odessie, a osobą, która prowadzi teraz działalność na rzecz ukraińskiej niepodległości i opowiada bardzo ważną historię. Historię, która jest związana z jej życiem rodzinnym, związana z jej rodziną. Pani Irina Kamińska to mama Aminy Okujewej, ukraińskiej wojskowej, czeczeńskiej bojowniczki, która zaginęła w ubiegłym roku w zamachu.
To co to jest za historia?
A to historia, która ma swój początek jeszcze w latach, na początku lat 2000. Amina Okujewa jako lekarka, chirurg, osoba wykształcona, podjęła decyzję o tym, że będzie walczyć o wolność swojego narodu. Czując się Czeczenką, postanowiła pojechać na drugą wojnę czeczeńską. Tam brała udział bezpośrednio w bojach, a później wracając na Ukrainę poszukiwała tej myśli niepodległościowej, myśli myśli o wolności też na Ukrainie, dlatego w oczywisty sposób związała się z tymi, którzy tworzyli Majdan na Ukrainie w roku 2013-2014, była obecna na Majdanie. Na Majdanie też zabiegała o uwolnienie swojego męża z więzienia, Adama Osmajewa, czeczeńskiego bojownika, osobistego wroga Kadyrowa i Putina, osobę oskarżoną zresztą o próbę przeprowadzenia zamachu na Putina, człowieka, który w tym czasie znajdował się w więzieniu na terenie Ukrainy i który w czasie, czy dzięki Majdanowi, mógł wyjść na wolność. I razem ze swoją żoną, razem z Aminą walczyli na wschodzie Ukrainy, walczyli przeciwko putinowskiej agresji. Amina z chirurga stała się kontrsnajperem, osobą, która walczyła z bronią w ręku, a walczyła też u boku innych Czeczenów, którzy starali się i walczyli o niepodległość Ukrainy, o wolność Ukrainy, rozumiejąc też, że jest to działanie na rzecz wolności wszystkich narodów, które są zniewolone przez Putina. W tej całej historii jest rzecz niezwykła, która długo nie była znana, a o której już wiemy od pewnego czasu, i to też jest dla nas przecież bardzo ważne, bo Amina miała polskie korzenie, czego właśnie dowodem jest pani Iryna Kamińska i mama, nazwisko Kamińska, to oczywiście nazwisko polskie.
I co dziś chciałaby pani powiedzieć słuchaczom Radia Wnet?
Что вы хотите, что вы хотите сказать сегодня?
Я хочу поприветствовать слушателей Радио Внет и сказать свои теплые, самые теплые слова благодарности Павлу Бабаловичу за то, что он дал мне такую возможность побывать здесь. Это моя историческая родина. Я впервые приехала в Варшаву. Амина никогда не была здесь, и не только я приехала сюда. Я приехала вместе с ней сюда, потому что я вижу, как тепло относятся поляки к моей дочери.
Я хочу подзинковать слухачам Радио Внет. Пани Ирина, тоже дзинкую, мне это, очевидно, очень приятно, но, прежде всего, пани Ирина припоминает, что chcę podziękować wszystkim Polakom, którzy tak ciepło ją przyjmują i mówi o tym, że Amina miała polskie korzenie, ale nie mogła tutaj być. Pani Iryna jest pierwszą osobą z rodziny Kamińskich, która od lat, a właściwie jak liczyliśmy, to od utraty Polski przez Polskę Niepodległości w wyniku rozbiorów. To pierwsza osoba z tej rodziny, która przyjechała do Polski.
Amina udziwitelny człowiek. Jest ludzie, którzy rodzeni swobodnymi. И они своей жизнью и даже своей смертью доказывают, что свобода стоит того, чтобы ради нее можно погибнуть. И
Amina jest niezwykłym człowiekiem, a Amina pokazała, że zarówno jej życie było niezwykłe, ale nawet jej śmierć stała się niezwykła i pokazuje całe jej życie i cała jej śmierć, to wszystko, co się wydarzyło, pokazuje, że można walczyć o wolność.
Ja przyjechała в Варшаву, в Польшу с определенной миссией. Я считаю, что продлить жизнь человека можно памятью.
Przyjechałem z bardzo konkretną misją do Warszawy. Uważam, że przedłużyć życie człowieka można przedłużyć, pamiętając o nim.
Amina udziwitelna женщина. Я благодарю Всевышнего за то, что он мне послал такую дочь.
Dziękuję Bogu za tak niezwykłą córkę, jaką była Amina, za to, że Bóg przysłał mi tak wspaniałe dziecko.
Я сделала ее фотовыставку. 34 года прожила на земле Амина. 34 года. 5 miesięcy.
Stworzyłam taką wystawę. Amina przeżyła tutaj na ziemi 34 lata i 5 miesięcy. Stworzyłam taką wystawę fotograficzną dotyczącą jej życia.
I fotografii 34 fotografie to 34 mgnowienia z życia Aminy.
34 fotografie Aminy to 34 momentów migawek życia Aminy.
To życie na wojnie, nieobjawionej wojnie Rosji przeciw Ukrainy.
To życie też na wojnie, na tej wojnie, która nie została wypowiedziana przez Rosję Ukrainie.
Amina понимала, что путь к свободе Чечни лежит через Украину, через освобождение от самой страшной империи, которая последняя империя, которая существует в мире.
Amina doskonale wiedziała, że droga do wyzwolenia Czeczenii wiedzie przez wyzwolenie też Ukrainy, wyzwolenie od Putina.
И я хочу сказать, что сейчас Украина защищает не только себя, она защищает как форпост и всю Европу. Мы видим прекрасно, как ведет себя агрессивно Rosję.
Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj Ukraina chroni nie tylko siebie, ale chroni całą Europę. Widzimy, jak prowadzi, jak działa agresywnie Rosja.
И моя Амина прекрасно понимала, что Майдан победит, и после Майдана сразу же начнется война. Она говорила об этом, так оно и случилось.
А Амина от початку видела, что как Майдан выиграет, тоже распочнется война, и так właśnie się stało.
И я хочу, чтобы благополучная Европа понимала, что мир очень хрупок, и в любой момент мы знаем, как началась Вторая мировая война. Умиротворение агрессора – это очень опасная вещь. С агрессором нужно бороться.
И я wiem, że i Europa powinna zrozumieć, że pokój to bardzo krucha rzecz, że trzeba się przygotowywać do wojny i że trzeba właśnie przygotowywać się do walki o pokój.
Ja nadzieję, że wystawka Amina Życia, Amina Life состоит w Sejmie. Ja nadzieję, że nie tylko w Sejmie, no i prosto жители Warszawy увидят tę удивительną женщину, которой я имела счастье быть матерью, которая за свободу отдала свою жизнь. За свободу не только Украины, но я думаю, что и Европы.
Я mam nadzieję, że uda się zorganizować tę wystawę i że ta wystawa będzie w polskim Sejmie, nie tylko będzie w polskim Sejmie i że mieszkańcy polscy będą mogli zobaczyć tę wystawę. Cieszę się, że mogę być matką osoby, która walczyła o wolność.
A jak teraz żyje się w Odessie?
Jak zaraz życie w Odessie?
W Odessie сложne życie.
W Odessie jest ciężkie życie, złożone.
Потому что Одесса стала морским городом, военно-морской базой.
Dlatego, że Odessa stała się, była morską, wojskową bazą.
И это очень сложно, потому что рядом находится Приднестровье.
Да, это скомпликованная ситуация, потому что зараз обок знайдуешься в Приднестровье, Наднестре.
Мы понимаем, что события в Азовском море, в Керченском проливе показали, что Россия не хочет останавливаться и хочет все больше и больше брать.
Остатние выдажения в Чечне Керченской показывают, что Россия не замежащая затримать и что хочет все больше брать.
Поэтому введение военного положения, оно абсолютно... оправдано.
Dlatego wprowadzenie stanu wojennego jak najbardziej jest usprawiedliwione, zasadne.
В Одессе очень много пророссийски настроенных людей, но Одесса это, конечно же, украинский город, и Одесса это город в Украине, а Украина w Odessie.
Oczywiście jest w Odessie bardzo wielu działaczy nastawionych prorosyjsko, ale Ukraina, ale Odessa to jest oczywiście ukraińskie miasto i jest bardzo wielu działaczy też ukraińskich, bo Odessa to miasto w Ukrainie, a Ukraina jest też w Odessie.
I надо прекрасно понимать, даже те, кто пророссийски настроены, они понимают, что оккупация Крыма – это смерть Крыма.
Nawet ci, którzy są nastawieni prorosyjsko, też powinni, i oni rozumieją to, że okupacja Krymu to tak naprawdę śmierć Krymu.
I takie już będzie z Odessy, jeśli wdruk ona będzie
tak
okupowana.
No i jeżeli tak by się stało z Odessą, to niestety tak samo by było z Odessą.
To zniszczy город.
To zniszczy miasto, czyli rosyjska okupacja zniszczyłaby miasto.
A czy w pani rodzinie ta pamięć o polskich korzeniach była przechowywana?
Czy w waszej familii, w waszej rodzinie pamięć pro waszej rodziny, ona istniała?
Da, ona pamięć o naszych korniach, ja siebie всегда чувствовала полькой.
Pamięć o naszych korzeniach istniała zawsze i ja zawsze czułam się Polką.
Я родилась на Северном Кавказе. Моего дедушку и мою бабушку сослали с Западной Украины в 30-х годах на Дальний Восток.
Ja urodziłam się na północnym Kaukazie. Moją babcię i dziadka zesłano w latach 30-tych na Daleki Wschód.
С детства я слышала истории об своих польских корнях. Я научилась читать по-польски. А моя мама до 6 лет, пока не пошла в школу на Дальнем Востоке, говорила только по-польски. В семье у нас говорили там, на Дальнем Востоке, по-польски. Там была большая общность поляков на Дальнем Востоке с сосланных.
Я от początku, от dzieciństwa słyszałam о польских корнях. Моя мама до 6 roku życia только mówiła по-польску. Wszyscy там mówili по-польску. Там cała społeczność, która funkcjonowała, wielka społeczność polska, mówiła по-польску.
Моя прабабушка, которая не приняла советскую власть, она... nie chciała głosować.
Moja prababcia, która nie zaakceptowała władzy sowieckiej, w ogóle nie chciała głosować.
I w dzień wyborów 5 1950 года она утром встала, помолилась и умерла, чтобы не идти голосовать.
В дню выборов 5 грудня 1951 року встала рано, не хотела голосовать, помолилась и умерла, не хотела идти на голосование.
Такой был человек удивительный.
To był taki niezwykły człowiek.
A druga część rodziny pochodzi z Czeczenii.
Da.
Druga część
Северного Кавказа.
Druga część pochodzi z północnego Kaukazu.
I w mojej córce объединилось вот эти вот две удивительных свободолюбивых черты поляков и чеченцев.
I w mojej córce połączyły się te dwie niezwykłe kochające wolność części Polska i Czeczeńska.
Tak, tak było. Patrzę na zegarek. Jest godzina 7:54. Na zakończenie naszej rozmowy, co pani by chciała powiedzieć?
Ja chcę сказать, что я счастлива быть в Варшаве.
Jestem szczęśliwa, będąc w Warszawie.
Это удивительный город, который...
Zadziwiające miasto.
Который восстал вас из пепла и который утвердил этим свою удивительную сущность свободной страны и свободного человека. Я восхищена поляками.
Który odnowił się z piekła i udowodnił tą swoją przywiązanie do swobody, do wolności. Ja jestem zachwycona Polakami.
Я общаюсь с удивительными людьми. Я благодарна за такую возможность этого общения. Я благодарю вас, пан Кшиштоф, за возможность поговорить с вашими слушателями. Я знаю, что это замечательное радио. Мне интересно.
Spotykam się z niezwykłymi ludźmi. Dziękuję osobiście panie Krzysztofie za to, że mogę spotykać się z takimi ludźmi, z waszymi słuchaczami. Wiem, że wasze radio jest też niezwykłe.
Ja życzę wam swobody, ja życzę wam szczęścia, zdrowia i procwitania. Polska, udziwitelna strana, ja wернулась домой.
Życzę wam wolności, życzę wam szczęścia. A Polska to niezwykły kraj. Ja wiem, że powróciłam do domu.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dużo dziękuję za wizytę.
Rozumiem, ja rozumiem.
Tak, ja wszystko rozumiem dobrze.
Ja wszystko понимаю.
Ja próbuję pani tłumaczyć, ale rzeczywiście pani Irena przez te dni
ja
doskonale...
Ja nauczyłam się mówić po polsku, obiecałam.
Obiecuję, pani Irena obiecuje, że nauczy się mówić po polsku, a ja państwu mogę powiedzieć, że pani Irena mówi trochę po polsku.
Ja wspomnę.
A przede wszystkim jako dziecko też mówiła i teraz obiecuję, że przypomnę sobie.
To mój rodny język.
To mój ojczysty język, powiedziała pani Irena.
Irina Okujewa i Paweł Bobołowicz byli są w studio.
Irena Kamińska.
Mama Aminy Okujewej.
Irina Kamińska, przepraszam. 7:56. Słuchają państwo Poranka Wnet.